to nie są tylko słowa, tylko to jest odbicie tej rzeczywistości, jaka tutaj jest. O tym już mówiły te zespoły komisyjne, które były wcześniej, badały, sprawdzały różne dziedziny życia parafialnego i zresztą to też widać. Także dzisiaj dzień pracy, a jednak przyszło sporo osób, to znaczy są zainteresowani. Ja muszę się tłumaczyć, dlaczego akurat dzień pracy przyjeżdżam, ale inaczej nie można, bo tak. Jest to też może dla niektórych trochę taki oddech, żeby w dzień pracy co innego też robić. Bardzo się cieszę tym, co zostało przedstawione jako fakty, jako rzeczywistość, która jest w tej wspólnocie. I to jest ta strona materialna i także, i to jest ważniejsze, to wszystko, co stanowi organizowanie wspólnoty parafialnej przez różne grupy, mniejsze wspólnoty i najbardziej ważna rodzina, wspieranie rodziny. Atak dzisiaj jest bardzo mocny na rodzinę z wielu stron, bo uderzyć w rodzinę to znaczy niszczyć tę najbardziej podstawową komórkę, w której człowiek się rodzi, rozwija, dojrzewa i wynosi w życie to, co można by powiedzieć, swoistą genealogię, znaczy to, czego się nauczył. Wiadomo, i to zostało tu wspomniane, że dzisiaj na tę rodzinę jest wielki nacisk negatywny, bo łatwiej jest zniewolić człowieka wtedy, kiedy jest sam, kiedy nie ma poczucia własnych korzeni, nie ma właściwych relacji. I najgorsze jest wtedy, kiedy staje się w jakiś sposób tak bardzo indywidualny, sam dla siebie, że myśli tylko o zaspokojeniu siebie, staje się w jakiś sposób konsumentem, tak można powiedzieć. I w jakiejś mierze to, co dzieje się w świecie, do tego zmierza, żeby człowieka oderwać od właściwych relacji z drugim człowiekiem. I dlatego tak ważna jest cała formacja. Formacja, która jest formacją, tak ogólnie trzeba powiedzieć, chrzcielną. Bo chrzest nas wyrywa, jeśli dobrze rozumiemy, wyrywa nas z tego życia dla siebie, by być człowiekiem, który potrafi wchodzić w relacje z drugim, przekraczając swoje ograniczenia, cokolwiek to możemy pod tym rozumieć, i potrafi być w komunii z drugim człowiekiem. Bezinteresownie, to znaczy rozumie, że największa korzyść i interes, tak można powiedzieć, to jest to, że jest bezinteresownie dla drugiego. Świat tego nas nie nauczy. Ten świat to też jesteśmy my. Na ile w nas nie zostało, bo mówimy, chrzest zmazał nam grzech pierworodny. Tak się uczymy w lekcjach religii, tak proboszcz mówi, tak wierzymy. I to prawda, ale zmazał ten grzech pierworodny w sposób sakramentalny. My nazywamy to jeszcze w języku bardziej teologicznym, ontologiczny, ale często to nie dotarło dokąd tutaj, do naszego myślenia. I mimo, że jesteśmy ochrzczeni, robimy wiele rzeczy jak ci, którzy by o tym nie wiedzieli, czy nie korzystają z tego i tak dalej. O tym papież Jan Paweł II wielokrotnie mówił, mówiąc o Europie. W innych kontynentach też jest to. Mówi, że wielu dzisiaj ochrzczonych żyje tak, jakby Chrystus nie zmartwychwstał, albo jakby Chrystus czy Pan Bóg nie istniał. Powtarza się pewne formy religijne, ale myślenie jest często, tak jak ksiądz proboszcz powiedział, szukaniem korzyści dla siebie. Jak wyjść na swoje. Inaczej można robić tylko wtedy, kiedy się uwierzy w Jezusa Chrystusa i idzie się za Nim jako tym, który nie szukał dla siebie żadnej korzyści, tylko przyszedł po to, żeby siebie oddać. Łatwo jest w to wierzyć. Dlatego jest nam potrzebna ta formacja, ta praca z każdym pokoleniem, można powiedzieć z każdym człowiekiem, z każdą wspólnotą i tak dalej. Im więcej takiej pracy będzie, im więcej ludzie mają okazji dotrzeć do różnych form przemieniania, do różnych form pomocy, niesienia pomocy dla przemiany swojego życia, tym lepiej. Dlatego wspólnota parafialna, tak jak Pani ładnie powiedziała, to jest gromadzenie się ludzi wokół tajemnicy Jezusa Chrystusa. To jest gromadzenie się wokół tego znaku. A świat mówi co innego. Czasem my też. Nie? W tym roku kończy się teraz jest rok wiary. Papież Franciszek, który jak widzimy robi bardzo wiele, by trochę poruszyć wiele spraw w Kościele, czy w ogóle w relacjach też do świata, wydał encyklikę Światło Wiary, Lumen Fidei. I tam zwraca bardzo mocną uwagę na to, odwołując się do Abrahama, tego ojca wiary, na potrzebę wyjścia, przekroczenia własnego ja. I wypowiada takie piękne sformułowanie, które chciałbym tutaj, żeby w tej całej działalności zawsze było żywe. To w 9 punkcie o tym mówi, że wiara to jest coś tak specyficznego, że pozwala człowiekowi inaczej widzieć, daje inne oczy. I jeśli my dobrze wrócimy do tego podstawowego momentu z życia Abrahama w Księdze Rodzaju, w 12 rozdziale, to jest ten moment powołania Abrahama, to Abraham usłyszał głos, który mówił: wyjdź, idź, zostaw. I otrzymał obietnicę. Jaką? Julia, ty może już wiesz. Jaką Pan Bóg dał obietnicę Abrahamowi? Zaraz w tym pierwszym zdaniu. Wyjdź i idź dokąd?
Że do ziemi obiecanej.
No tak nie bardzo. Oczywiście w przyszłości to jest mowa o ziemi obiecanej. A on wie, no to dobrze.
Wejdź do ziemi, które ci wskaże.
Tak. Właśnie z tym widzeniem papież tego tak nie rozwija, jak w tej chwili ja tu chcę troszeczkę wam powiedzieć, ale to ma, to ukazuje, że wiara pozwala widzieć. Idź do kraju, który nie tyle wskaże, tyle ukaże. A właściwie, jak się dobrze wczytać w to, co jest napisane po hebrajsku, się pisze od prawej strony do lewej. Jest tam użyte słowo nie wskazać, chociaż tak można tłumaczyć, bo to są bardzo skomplikowane sposoby przekładu, ale jest użyty czasownik widzieć, bo ja coś mogę wskazywać księdzu Mariuszowi, a on może tego nie widzieć. I nieraz tak bywa. Nie? Ksiądz proboszcz pewno też nieraz księdzu mówi to, proszę tu zobacz. Bo ksiądz mówi, ja nie widzę. Janek, tobie też się zdarzy, tata ci mówi, zobacz co tutaj jest. Nie, nic nie ma, nic się nie stało, a mleko się rozlało. My czasem nie chcemy widzieć. Albo widzimy to, co chcemy widzieć. I w tym jest problem. Mamy swoje wyobrażenia o życiu. I między innymi ksiądz proboszcz bardzo dobrze powiedział, że dzisiaj ciąży nad nami, nad organizacją naszego życia, praca. My musimy wszystko wypracować, bo musimy wiele rzeczy mieć, zrobić. Ja nie mówię, że to jest źle, tylko jest źle, jeśli tylko w to jesteśmy wpatrzeni. Tam w tym słowie, jakie Pan Bóg kieruje do Abrahama, jest taka myśl. Wyjdź, idź, zostaw, a ja sprawię, że ty będziesz widział. Co będziesz widział? To, do czego jesteś przeznaczony. Wejdziesz do kraju, do sposobu życia, który nie będziesz patrzył tylko na twój nos, to znaczy twój interes, swoimi sprawami, to stale jest napędzany, żeby coś zrobić i myśli najczęściej, oczywiście ze swego punktu widzenia, bo inaczej nie może. Dlatego jest potrzebne to ruszenie się z miejsca, to wyjście, to opuszczenie w jakiś sposób czego? Swej koncepcji, że to tak musi być, jak ja chcę. I dzieci widzą, że tata i mama mają spojrzenie takie, że nie chcę mówić, kto ma więcej racji, tylko uczą dzieci pokazywać to, co mówię, jest bardzo ważne, że nie jest ważna ani racja taty, ani mamy, tylko to, co oni razem, dzięki temu, że sobie ustępują, przebaczają, uzgadniają, a przede wszystkim słuchają głosu Pana Boga na modlitwie, czytaniu słowa, potem mówią Julii i Jankowi, tak jest, my tak widzimy. Nie, mama mówi, ja widzę tak, a tata mówi, ja widzę tak. I wtedy Janek kogo słucha? Tego, kto bardziej przekupi, kto jest bardziej obiecujący, u kogo jest łatwiej, nie? Ja nie mówię przekupienie, że tam ci tata zapłaci coś, tylko patrzysz, kto ci bardziej odpowiada. I to jest, moi drodzy, w rodzinie, jeśli tak się dzieje, to jest niszczenie tego młodego człowieka, bo on sobie wygrywa raz z tej strony, raz z tej strony. Tata i mama, ja myślę, u większości, jeśli zdają sobie sprawę, że są ochrzczeni i żyją tą wiarą, to jako rodzice starają się mieć jedną wspólną linię wobec swoich dzieci, żeby przekazać im właśnie ten kręgosłup, tak można powiedzieć, wychodzenia z siebie, ze swojego miejsca, żeby być uzgodniony z drugim, żeby widzieć inaczej. I papież mówi w tym dokumencie, że wiara pozwala widzieć temu, kto słucha. Abraham nie widział Pana Boga, tylko usłyszał głos. I się ruszył z miejsca i kiedy szedł, to zobaczył, że to, co Pan Bóg obiecał, to jest cała długa historia, nie? Się sprawdza. To znaczy wtedy widział, że rzeczy są inaczej niż wtedy, kiedy on myślał tylko o sobie. I aż do tego momentu doszedł, to jest cała historia jego, nie będziemy tutaj opowiadać, że kiedy szedł z tym małym chłopakiem, Izaakiem, posłuszny głosowi Pana Boga, żeby złożyć tego syna w ofierze, to się wydaje okrutne, ale to jest to wszystko do zrozumienia, kiedy patrzymy na krzyż Jezusa Chrystusa. I ten chłopak co widział? Widział drwa, ogień i co? I nóż? A czego nie widział? Nie widział ofiary. I pytał się, ojcze, gdzie ofiara? Co Abraham odpowiedział? Pan Bóg upatrzy. Pan Bóg przewidział. I ten tata w tej bolesnej chwili, bo to nie było dla niego łatwe, mówi, ja się jednego już nauczyłem w życiu. Zobaczyłem jedno, że nawet jeśli ja nie wiem jak, to Pan Bóg wie jak. Pan Bóg przewiduje. Przewidywać, co to znaczy? Widzieć dalej. My możemy bardzo wiele rzeczy przewidywać. Patrzymy, jakie są plony, jaka jest pogoda, przewidujemy to, jakie są procenty gdzieś tam w korzyści. W horoskopach czasem próbujemy. To jest przewidywanie, wróżenie, że będzie to tak. Człowiek chce przewidywać i przewiduje po swojemu. Człowiek natomiast sam z siebie nie widzi dobrze. I papież mówi, że wiara to jest uczenie się widzenia, patrzenia w miarę tego, jak ktoś postępuje w posłuszeństwie głosowi Pana Boga. A ten głos Pana Boga gdzie my słyszymy? W przykazaniach, w Ewangelii, w tych wszystkich opowiadaniach biblijnych. To wszystko, co mówi człowieku, nie interesuj się tylko sobą, wejdź w relacje z drugimi, bądź otwarty, uznaj czasem, że się mylisz, bo Abraham musiał wiele razy uznać, że się mylił, zrobił wiele pomyłek. Pan Bóg go nie uchronił przed pomyłkami, bo pomyłki, to znaczy upadki, grzechy, jak chcemy nazwać, też nam służą. Czemu służą? Żebyśmy widzieli, że upadamy. Ale ktoś nam daje szansę, daje nam możliwość podnoszenia się i dalszego pójścia jego drogą, żeby widzimy, tu pomyliłem się, To jest złe. Abraham tego się nauczył, że Pan Bóg ma rację. Pan Bóg dobrze przewiduje. To jest wiara. Moi drodzy, wspólnota parafialna, która gromadzi się wokół tajemnicy Jezusa Chrystusa. Po co? Żeby inaczej widzieć. Kto pierwszy pod krzyżem przewidział? Otworzyły mu się oczy. To jest ten, który stał naprzeciw, tak mówią Ewangelie, był odpowiedzialny za ukrzyżowanie Jezusa. To był dowódca, Set. Był odpowiedzialny za ukrzyżowanie Jezusa. Miał donieść potem Piłatowi, który był rządcą tam, namiestnikiem Cezara. Miał tego dopilnować. I ten setnik, ten dowódca, ten żołnierz, to nie taki łagodny człowiek. Kiedy widział, jak Jezus umierał, kiedy widział, jak, tak mówi święty Marek bardzo mocno, kiedy widział, jak Jezus umierał, to co powiedział? Zobaczymy, ksiądz Mariusz dokładnie wie, co u Marka jest zapisane.
Prawdziwie był Synem Bożym.
Prawdziwie ten człowiek. Ten człowiek, którego my chcieliśmy zgnieść, wyrzucić, przekreślić. Ten człowiek, który dał się w naszych oczach przybić do krzyża. Kiedy widział, tak jest powiedziane u świętego Marka, kiedy widział, jak Jezus umierał, jak Jezus wyzionął ducha, to zobaczył coś innego. Że to był Syn Boży. Prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. To jest totalny przewrót. Wiara się rodzi z tego, że ktoś zobaczy, że inny, że Jezus, a czasem też drugi człowiek, który przebaczy, który potrafi przyjąć krzywdę, bo Jezus przyjął krzywdę, niesprawiedliwość. I nie oskarżył, tylko przebaczył. Wiara się rodzi tam, gdzie ktoś, widząc drugiego, jak przyjmuje niesprawiedliwość, krzywdę, w przypadku Jezusa ukrzyżowanie, przebacza. Gdybyśmy my w naszych rodzinach, w zakładach pracy, ale przede wszystkim w rodzinach, mieli więcej tego ducha, który wynika z chrztu, gdzie się uczymy być bez grzechu, grzech zmazany, to znaczy nasze spojrzenie jest, uznajemy za niewłaściwe i patrzymy na sposób tego, jak, co się w nas rodzi, kiedy patrzymy na tego, który powiedział i będę wywyższony, pociągnę wszystkich ku sobie. Zobaczą, kogo przebodli. I gdybyśmy my, ojciec, mama, mąż, żona, dziadkowie, synowie i zięciowie, gdybyśmy chcieli patrzeć bardziej oczyma Jezusa na to, co się dzieje między nami i mieli niektórzy odwagę więcej przebaczać, nasza wiara by się o wiele bardziej rozwijała i nie byłoby tyle różnych paradoksów i konfliktów, które mamy w naszym społeczeństwie, mimo że mamy ponad 90% ludzi ochrzczonych. To jest smutne, bo gdyby Polska była pogańska, to no, sobie żyjemy jak poganie. Ale mamy, Sobieniak jest na pewno, 99% ochrzczonych. A patrzy większość oczyma Jezusa? Czy patrzy właściwie na Jezusa, żeby też tak patrzeć na drugiego człowieka, to jest to różnie. Dlatego z wiarą jest to, jest różnie. Nie? Bo wiara to nie polega tylko na tym, że ja przyjdę do kościoła, że się pomodlę, czasem pójdę do spowiedzi. Owszem, to są rzeczy i momenty bardzo potrzebne, ale wiara polega na tym, że ja inaczej patrzę na wydarzenia, które się dzieją się w moim życiu i w życiu moich bliskich. Jest to potrzebne dzisiaj, żebyśmy się nie zagubili w tym świecie, żeby młodzież nie odchodziła. Jest potrzebne, żebyśmy kształtowali najpierw my, dorośli, naszą wiarę, bo nie zawsze te sposoby, jakie były, okazują się wystarczające. Trzeba tego wszystkiego, co jest dzisiaj możemy nazwać związane z ewangelizacją, czy nową ewangelizacją, z inicjacją chrześcijańską, to znaczy z rozumieniem tego, wnikaniem w to, czym jest tajemnica Jezusa Chrystusa. To jest trudne. To jest często pod wiatr, pod prąd, nie po drodze. Więc ważne jest, by w rodzinach było to kształtowane. Tu mamy w diecezji też różne sposoby i cieszę się z tego, co tutaj usłyszałem, że jest wiele inicjatyw takich, które chcą umocnić, dać szansę rodzinie, by właściwie widziała, by wierzyła. Papież w tym samym dokumencie, 13 punkcie, mówi o bałwochwalstwie. Czy, a my tu w Sobieniach możemy też mówić o bałwochwalstwie, czy nie? Jak pan uważa? Też czy jest to możliwe, jest to aktualne, czy...
W życiu wszystko jest możliwe.
Salomonowa odpowiedź. A pani co powie?
Ja mówię, że nie ma parafii.
Moja droga Genovefo, Człowiek jest z natury bałwochwalczy, tak jak Pan powiedział, wszystko jest możliwe. I papież cytuje rabina Skocka, nie podaje bliżej jego określenia. Papież czyni to w oparciu o książkę Martina Bubera, jednego z badaczy hasydyzmu. I tam ten rabin miał wypowiedzieć takie słowa. I teraz niech Pani sobie dobrze zapamięta i za chwilę, tak nie tylko zapisze, ale niech sobie uczyni swoimi takie słowa. I mówi, że tam jest bałwochwalstwo. Gdzie? Godne szacunku oblicze, ja teraz dopowiadam, myśli o obliczu człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, godne szacunku oblicze zwraca się do, ksiądz Mariusz mi podpowiada, no.
Zwraca się przeciwko obliczu.
Gdzie godne szacunku oblicze zwraca się do oblicza, które nie jest obliczem. Gdzie godne szacunku oblicze, czyje oblicze? Pani Renaty, Janka, Julii, Pawła, każdego z nas. Bo my mamy w sobie godność, ja teraz mówię językiem jeszcze Starego Testamentu, bo w Nowym powiemy dziecka Bożego, ale według Starego Testamentu godność oblicza, odbicia oblicza Boga, podobieństwo Boga. To jest nasza godność. Na czym to polega? Potem zapytam panią Genowefę. Jak robiła chrzest w życiu misji Kościoła, to będzie wiedzieć. Godne szacunku oblicze, oblicze człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, zwraca się do oblicza, które nie jest obliczem. I papież potem cytuje Psalm 115 o bożkach, które są dziełami rąk ludzkich. Jakie to jest oblicze, które nie jest obliczem? Pieniądz, seks, władza, dobrobyt, praca, prestiż, dobre pokazanie się. Ja mam rację, muszę być taki. Człowiek chce zapracować coś po swojemu i sobie robi bożka, jakikolwiek by to był. My w sobie produkujemy stale bożki. My chętnie patrzymy na nasze odbicie oblicza w lustrze i tak chcemy, żeby to było takie ładne. Ja nie myślę tylko o twarzy, nie? Ale żeby tak się wszystko udało, żebym ja tak dobrze wypadł, żeby było wszystko tak, jak ja chcę. I panie sobie robią make-up, nie? Panowie sobie wąsy podkręcają. Gdy człowiek, czyli oblicze godne, pełne szacunku, zwraca się do tego, co nie jest prawdziwym obliczem, tylko to jest jakimś czymś, co człowiek chce zdobyć, wtedy mamy do czynienia z bałwochwalstwem. Bo prawdziwe oblicze Pana Boga, i teraz panią Genowefę będę pytał, w czym się objawia oblicze Boga? Albo co to znaczy, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo? Jak najkrótszym słowem niech Pani, albo zdaniem niech Pani powie.
Boga przedstawia się krzyżem, na którym wisi Pan Jezus.
To już jest z Nowego Testamentu. A teraz ze Starego Testamentu, z pierwszych kateches tego takiego czarnego zeszytu chrzest w życiu misji Kościoła, Pani pamięta, był robione 8 lat temu, potem powtarzane przed 5 laty.
Nie pamiętam.
Obliczem Boga, zaraz powiem, przejdę do krzyża, jest to, że Bóg jest komunią. Stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boga oznaczało to, że człowiek został stworzony do komunii, nie do przyjmowania komunii świętej, tylko do komunii, do wspólnoty. Proszę wrócić sobie do tych kateches, Pani Genowefo i wszyscy, którzy tam chcecie jeszcze to pogłębić. Dopiero kiedy człowiek może się zbliżyć do drugiego człowieka i tworzyć jedno z nim, opuści ojca i matkę i tworzą jedno ciało. To jest obraz Boga. W Nowym Testamencie ten obraz się pokazał właśnie, to Pani dobrze powiedziała, na krzyżu. Bo co tu się stało? Chrystus stał się jedno z kim? Z tym łotrem, który powiedział, że pomnij na mnie, ty cierpisz niesprawiedliwie, ja sprawiedliwie. Z tym setnikiem, który wyznał, ten człowiek był Synem Bożym. I możemy to rozciągnąć ze wszystkimi ludźmi, którzy uznają swoją poprawność, sprawiedliwość czy swój grzech, jak Pani uważa. Ze wszystkimi ludźmi. Teraz ja trochę tak dla metody takiej, metodologii, mówię dwie możliwości. Tymi, którzy mówią, o, my jesteśmy porządni, chodzimy do kościoła, wszystko robimy dobrze. Taka grupa była i zawsze jest. Albo z tymi, którzy uznają, pobłądziliśmy, zrobiłem źle, potrzebuję przebaczenia. Z kim się utożsamił Jezus?
Z tą drugą.
Przyszedł szukać tych, którzy zginęli, którzy pobłądzili. I to jest oblicze Boga. Ten Jezus uczynił z grzeszników kogo? Swoją oblubienicę. Chrześcijaństwo to nie jest religia, tak można powiedzieć, gdzie człowiek ma się okazać po swojemu sprawiedliwość. O, jak ten faryzeusz mówi, nie zgrzeszyłem, płacę dziesięciny, nie jestem jak ten drugi, lecz bije się w swojej piersi, mówi, ja jestem winien i mogę to robić, mogę uznawać, bo poznałem kogoś, kto mi przebaczył. I to jest oblicze Boga. To nie jest tylko cierpienie Jezusa na krzyżu, owszem, to tak, ale to cierpienie tak jest uformowane, ku temu zdąża, to przeprowadza. Wspólnota parafialna, to gromadzenie się wokół tajemnicy Jezusa Chrystusa, to jest właśnie cały czas uznawanie swego grzechu, niezależnie od tego, jaki on zewnętrznie wielki jest. Dla każdego jest wystarczająco wielki. Nikt z nas nie potrzebuje robić jeszcze większych grzechów, żeby zasłużyć na odkupienie. Już mamy ten kosz zapełniony wystarczająco. Tylko jest problem, czy my to uznajemy. W momencie, kiedy to uznaję, staję się kimś, kto wchodzi w relację, we wspólnotę z Jezusem jako oblubieniec, oblubienica. Należy do kościoła oblubieńczego. A my często mówimy, o ja mam być taki dobry, nie myślę o swoich grzechach, tylko tak przykryję te wszystkie grzeszki, mniejsze czy większe i pokazuję, że jestem dobry. Jak to się nazywa? Hipokryzja, obłuda, faryzeizm. I tego mamy wszędzie mało czy dużo? Bardzo dużo. I dlatego oddajemy cześć Bożkom, żeby to wszystko przykryć.